Dzień 15 już. Przywołujemy postać naszego wielkiego rodaka i przywołujemy to, co nam zostawił swoim nauczaniem i postawą. Niewątpliwie centrum tego niezwykłego pontyfikatu Jana Pawła II była osoba Jezusa. Jezusa, który żyje w swoim Kościele, a szczególnie żyje w Najświętszej Eucharystii. Bardzo wymowne, że Jan Paweł II zmarł w roku Eucharystii, który wcześniej ogłosił. Ostatnią encykliką papieża Jana Pawła II była też encyklika poświęcona Eucharystii w życiu Kościoła. I w tejże encyklice papież zostawił takie pytanie dramatyczne. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? Kościół żywy, który my tutaj stworzymy, nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Wasza parafia i ta piękna świątynia parafialna nie ma nic cenniejszego od Jezusa żyjącego w świętej hostii. I wasza parafia i każda inna parafia będzie żywą wspólnotą, jeśli będzie parafią eucharystyczną. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli będziecie się gromadzić wiernie, zwłaszcza w niedzielę na Eucharystii, jeżeli po drugie będziecie często komunikować, przyjmować ciało Pańskie i po trzecie, jeżeli będziecie ludźmi adoracji eucharystycznej. Chciałem się podzielić z wami takim doświadczeniem adoracji z mojej parafii w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie 6,5 roku temu ponad 500 osób podjęło decyzję, że będą adorować Pana Jezusa dzień i noc. Przerwa jest tylko w niedzielę od 12 do 16. Wtedy Kościół jest zamknięty, bo nie ma mszy. Natomiast w dni powszednie, dzień i noc, Kościół jest otwarty, bo zawsze jest 2, 3, czasami więcej osób, które adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Chciałem was zachęcić do tego, aby przemyśleć, czy w waszej pięknej świątyni nie podjąć podobnej adoracji. Pewnie najkrótsze określenie tego, czym jest adoracja, zostawił nam świętobliwy proboszcz z Ars, Jan Wianej, który kiedyś zagadnął swojego parafianina, który często przebywał w kościele dłuższy czas. Proboszcz go zapytał, co ty robisz w kościele tak często i tak długo? A ten mu odpowiedział, ja patrzę na Jezusa, a on patrzy na mnie i dobrze jest nam tak ze sobą. To jest właśnie adoracja. Proste spojrzenie na Jezusa, ale też pozwolenie, żeby Jezus popatrzył na nasze życie. Adoracja to nie jest obowiązek. Adoracja to jest przywilej. Mało tego, adoracja to jest potrzeba człowieka. Pan Bóg nie musi być adorowany. Pan Bóg nie ma potrzeby bycia adorowanym. To człowiek tak został stworzony, że ma potrzebę adoracji majestatu. I jeśli my nie będziemy adorować Boga prawdziwego, to sobie stworzymy bożka, przed którym będziemy bić pokłony. Człowiek musi coś adorować. Co dzisiaj dla niektórych ludzi bywa przedmiotem kultu, nie ma adoracji? Dla jednych będzie to władza, dla zdobycia której zrobią wszystko niemalże, albo utrzymania. Dla innych Bogiem będzie widomy Bóg tego świata, jak mówił Szekspir, czyli pieniądz. Dla innych Bogiem będzie na przykład miłość. Miłość można ubóstwiać. Dzisiaj młodzi mówią, my się kochamy i miłość daje nam prawo do tego, żebyśmy żyli ze sobą bez ślubu. Bo jeśli miłość się ubóstwi, to wtedy ludzie się tak zachowują, że miłość daje mi prawo. Nie, miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością, to zupełnie co innego. Mąż może być Bogiem. Przynosi pieniądze i utrzymuje dom. Albo żona może być traktowana jak ubóstwo. Albo rodzina może być najważniejszą wartością. Można kapłaństwo swoje nosić, tak jakby to był bożek, przed którym, który adorujemy. Ale wydaje się, że najczęstszym, najbardziej powszechnym bożkiem to jest nasze chore ja, nasza pycha, nasz egocentryzm. W poniedziałek najważniejszy jestem ja, we wtorek ja, w środę ja, w czwartek, piątek i tak dalej, podobnie. Ale zauważmy w tym miejscu, że jeśli my klękamy przed Bogiem prawdziwym i jedynym, adorując Go, to wtedy niemal automatycznie detronizujemy te bożki wszystkie inne, podrabiane, udawane i kłamliwe. Jeśli się klęka przed Bogiem jedynym i prawdziwym, to nie będzie nam groziło bałwochwalstwo innych wartości, spraw, osób czy rzeczy. Dlatego adoracja, to jest jeden z jej pierwszych owoców, wprowadza taki ład w życiu, przypominając, kto jest Bogiem i co jest pierwsze, a co jest drugie, trzecie czy ostatnie. Bardzo piękny przykład adoracji zostawił nam Jan Paweł II w wielu miejscach, ale chcę przywołać jeden epizod. Rok przed śmiercią papież prowadził wówczas ostatnią, jak się później okazało, procesję Bożego Ciała w Rzymie. Na platformie samochodowej był zrobiony taki ołtarz, tam monstrancja z Najświętszym Sakramentem, klęcznik i fotel dla papieża, który już wtedy był bardzo schorowany. Jak rozpoczęła się ta procesja, taka objazdowa po Rzymie, to papież na początku wyrażał chęć, że chce uklęknąć. Ale ówczesny ceremoniarz, ksiądz Mieczysław Mokrzycki, dzisiaj arcybiskup lwowski, odradzał Ojcu Świętemu. Wtedy on się zdenerwował i mówi mu: przed Bożą obecnością należy klęczeć. I postawił na swoim. Na klęcząco towarzyszył Jezusowi w tym geście adoracji. Jeśli my, nie wiem, nauczymy młodych klęczeć, jeśli poważni ojcowie, mężczyźni pod wąsem będą klęczeć na dwa kolana, możemy być spokojni o przyszłość. Po to mamy kolana, żeby klęczeć przed Bogiem. Józef Ratzinger, jeszcze jako kardynał, opisuje w jednej ze swoich książek taką historię zaczerpniętą z Ojców Pustyni. Otóż historia mówi, że kiedyś diabeł został zmuszony do ukazania się niejakiemu opatowi Apollonowi, świętobliwemu człowiekowi. Diabeł nie bardzo chciał się ukazać w widzialnej postaci, ale zmuszony przez Boga w końcu się pokazał. Był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach. Przede wszystkim jednak diabeł nie miał jednej części ciała, którą my mamy. Czego nie miał diabeł? Diabeł nie miał kolan. I Ratzinger mówi, że brak kolan zgiętych przed Bogiem to jest element, istotny element diaboliczny. Diaboliczny. Diabeł nie jest w stanie adorować Boga, uznać Go za Pana i poddać się Jemu. Ale my mamy kolana, abyśmy byli ludźmi adoracji. Jeśli się zdecydujecie na adorację, przekonacie się po latach, po jakimś czasie, nie od razu, że adoracja przynosi niezwykłe owoce. Jest ona lekarstwem na nasze ludzkie słabości, na nasze ludzkie bolączki. Chrystus, do którego przychodzimy i siedzimy w ciszy, bo najlepszym słowem adoracji to jest cisza. Chrystus okazuje się lekarzem. Z czego nas leczy? Ze złości. Z rozbicia wewnętrznego. Z niecierpliwości wobec współmałżonka. Leczy nas z niezadowolenia, z podejrzliwości wobec innych, z chęci odwetu, z każdej złej postawy czy ze złych odruchów. Jezus to jest lekarz. Wasz rodak, ojciec Józef Augustyn, który kiedyś prowadził u nas takie skupienie na temat adoracji, mówił, że bardzo prostą formą modlitwy w czasie adoracji to jest taka prośba: Panie Jezu, uspokój mnie. Panie Jezu, uspokój mnie. Te moje nerwy rozkłatane, te moje emocje, te moje lęki o własne dzieci. Uspokój mnie. Adoracja jest lekarstwem na przykład na zagubienie. Jak nie wiemy, co zrobić, co wybrać, jak zdecydować, przyjdź na adorację. Jezus da światło. Adoracja to jest lekarstwo, które porządkuje naszą hierarchię wartości. Pomaga nam rozróżnić, Jezus, sprawy pilne od naprawdę ważnych. Ktoś się czuje samotny, niezrozumiały przy współmałżonku, niezaakceptowany przez własne dzieci. Przyjdź na adorację, Jezus nas przyjmie, zaakceptuje, pocieszy, można powiedzieć przytuli. Jest lekarstwem na samotność. Adoracja jest lekarstwem na przykład wtedy, kiedy nie potrafimy wybaczyć. Dzisiaj mnóstwo ludzi nosi często latami głęboko skrywany żal do kogoś, bo ktoś mnie źle mnie potraktował, bo ktoś mnie skrzywdził. Trudno jest wybaczyć, ale lekarstwem jest adoracja. Pan Jezus będzie zmieniał nasze patrzenie na innych, jak my się napatrzymy na Jezusa w świętej hostii. Jezusa, który milczy, ale działa. To Jezus będzie zmieniał nasze patrzenie później na ludzi, na domowników, na swoje dzieci, na swojego Ojca może, który jest znałogowany. Jezus zawsze patrzy na nas z czułością, akceptacją, miłością i uczy nas, żebyśmy podobnie patrzyli na siebie. Nie ze złością, nie z osądzeniem, nie z odrzuceniem. Zrezygnujemy powoli z plotkarstwa, jak będziemy siedzieć w ciszy przed Panem Jezusem. Ponadto adoracja, Jezus w adoracji daje nam broń do tego, żeby wygrać życiową walkę. Życie to jest walka. Dzisiaj jest rzeczą taką smutną, że młodzi idą w życie nieprzygotowani często przez swoich ojców do tego, że życie wymaga zmagania, wymaga oręża, wymaga wielkiego wysiłku, wymaga po prostu walki. Idzie taki, prawda, z kijem, za przeproszeniem, na psa. Do walki życiowej trzeba być uzbrojonym. Również do tej walki duchowej, z własną namiętnością, z własnymi pokusami, z chciwością. Adoracja daje nam broń do tej walki. Adoracja też, może to jest jeden z ważniejszych też owoców adoracji. Adoracja to jest takie miejsce, gdzie my się napełniamy siłą do tego, żeby kochać ludzi. Jezus w Ewangelii dzisiaj do tego młodzieńca bitnego mówi: tylko Bóg jest dobry. Tylko Bóg jest dobry. A słyszę czasami ze strony młodych chłopaków, mówi tak: proszę księdza, ja tam do kościoła nie muszę chodzić, modlić się nie muszę, na mszę nie muszę iść, bo ja będę dobry. Wystarczy, że będę dobry, nie? Proszę księdza, ja będę dobry. Jak będę dobry, to wystarczy mi. Skąd będziesz miał siłę do tego, żeby być dobry, kiedy cię ktoś odrzuci, skrzywdzi, jak cię żona zdradzi, będziesz taki dobry? Jakiś taki dobry, to daj mi bezinteresownie 2000 zł, skoroś taki dobry. Tylko Bóg jest dobry, to znaczy tylko On jest źródłem dobroci, siły do tego, żeby przyjąć czy przyjmować siebie nawzajem z życzliwością, z dobrocią. Teresa z Lizie mówiła: muszę ciągle zapożyczać miłość od Pana Boga. I adoracja to jest najlepsze miejsce, bo jesteśmy u samego źródła, żeby powiedzieć: Panie Jezu, daj mi miłość i serce do mojej córki. Daj mi miłość do moich współpracowników. Daj mi serce i uzdolnij do dobra. Moi drodzy, owoce adoracji są obfite, ale nie dlatego się idzie na adorację, że Pan Jezus nam coś daje. Gdybyśmy przymierzali się do adoracji, mówili tak: to się opłaci. To chociaż się opłaci, to jednak taka motywacja jest niedobra. Bo to jest taka motywacja trochę interesowna, nieprzyzwoita wręcz, że idę do Pana Boga, bo się opłaci. Motywem istotnym adoracji to jest to, że idę bez okazji. Idę dlatego, że po prostu kocham. Serce jest najbardziej zaangażowane w adorację. To tylko miłość jest zdolna do tego, żeby na przykład wstać o pierwszej w nocy, tak jak mnóstwo moich parafian wstaje i idzie na adorację, a o piątej trzeba lecieć do roboty. Po takiej zarwanej nocy to jest naprawdę duży wysiłek. Ale miłość, jeśli jest motywem głównym, stać ją na takie decyzje i na taką stratę życia. W adoracji się traci życie, traci się godzinę na tydzień, powiedzmy. To jest strata życia. Ale miłość na tym polega, że że się traci życie dla Pana Boga, dla Jezusa. Również w nocy. Jak prosiliśmy adorację, to biskup Wiktor się pyta, czemu ty chcesz adorację w nocy również? W nocy się śpi. A Pan Jezus mówił do apostołów w Ogrojcu, w nocy mówił, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? A jak my pójdziemy stąd za chwilę z kościoła i włączymy TVN-a albo zajmiemy się czymś sensownym, to Pan Jezus zostanie w tej świątyni. I co będzie robił całą noc w tej świątyni? Będzie się modlił za nas. Będzie się modlił za nas. I będzie czekał na nas. Siostry i bracia, na koniec powiem, każdy z nas, licząc również najmłodsze dzieci, każdy z nas jest zdolny do adoracji. W Dąbrowie, to jest parafia dużo większa od waszej, ale jest również 179 dzieci ze szkoły podstawowej, które zapisały się do adoracji, bo to jest w czasie zapisać, trzeba podjąć decyzję. I one przychodzą sobie na 20 minut po szkole albo na pół godziny i tam sobie rozmawiamy z Panem Jezusem. Mamy wielką nadzieję, że ten zasiew sprawi, że jak one dorosną, to będą wierne Panu Jezusowi. Jak się przyzwyczają do bycia z Panem Jezusem. Papież Benedykt, który jest wielkim teologiem, mówił tak, pisze tak, że modlitwa adoracyjna to jest po to, żeby się człowiek przyzwyczaił do bycia z Panem Bogiem. Dzieci są zdolne do adoracji. Matka, która czeka na urodzenie dziecka, nosi go pod swoim sercem. I ona, i to dziecko jest zdolne do adoracji. Mąż, który może i przeklina, i wypije, też jest zdolny do adoracji. Dlaczego? Każdy jest zdolny do miłości. Adoracja jest funkcją miłości. Bardzo bym od siebie tak zachęcał do tego, żeby rozważyć tę myśl. Proboszcz prosił mnie o takie danie świadectwa, bo jest mu ta idea adoracji bardzo bliska. Na koniec zwróćmy się do Ewangelii dzisiejszej, w której Jezus na końcu mówi tak. Każdy, kto dla mnie opuści ojca, matkę, żonę, dzieci i pole, ten stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Ta obietnica Pana Jezusa nie odnosi się tylko do księży, do wszystkich, którzy dla Jezusa, choćby na tę godzinę w tygodniu, na tej godzinę adoracji w tygodniu są gotowi opuścić ojca, matkę, żonę, dzieci, pole, aby zająć się Jezusem i stracić trochę życia dla Jezusa.